a wyglądasz jak strach na wróble. Trzeba się ogolić i będzie lepiej.
Rodzice go wyrzucili, że nie byli w stanie go wykarmić. I że taki ptak właśnie będzie miał szansę na to, żeby jednak przeżyć. I
gdyby nie przeszkadzali nasi pradziadkowie, ich pradziadkowie jeszcze wcześniej, straż leśna.
Odsunąć na bok.
Szpiegują nas, ja myślę. Gdzie pan pracuje, jeśli można spytać? Dzień dobry, a właściwie prawie dobry wieczór, a może i dobry wieczór i dzień
Cześć.
Dobry. To jestem ja, a to jest Krzysiu.
Bardzo mi miło.
Z Krzysiem jesteśmy tutaj w Lasach Sobiborskich i szukamy różnych fajnych rzeczy ptasich, a teraz już tak zmęczeni wieczorem, żeby się dobić na mały spacer, się wybraliśmy i wpadliśmy na pomysł, że razem pogadamy. Poodpowiadamy na wasze pytania albo odniesiemy się do waszych komentarzy. Nie ma ich dużo, bo nie wszystkie się ściągnęły. Tu, gdzie jesteśmy, tu nie ma zasięgu po prostu żadnego. Albo się łapią jakieś dziwne zasięgi z dziwnych krajów, których za bardzo mieć nie chcemy, więc zaraz poszukamy kilka pytań, które udało mi się ściągnąć. To są pytania spod filmu. Z którego filmu? O czym to był film? A, o tym, o czym nie mówią ornitolodzy.
Tak.
A, żeby nie było, Krzysiu też jest ornitologiem. Też zawodowo się tym zajmuje. Więc taka okazja, że dwóch ornitologów poopowiada. Może ktoś będzie miał inne zdanie niż ja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Się okaże.
No, jeśli będziesz miał zbyt bardzo inne zdanie niż ja, to ja tego filmu nie puszczę, nie?
To ja wiem, oczywiście.
To nie przejdzie. No nic, zobaczymy. Znajdziemy jakieś miejsce, gdzie można przystanąć. Bo to wszystko trzeba targać ze sobą i to nie jest tak łatwo. Jeszcze pilnować, żeby Krzysiu w kadrze był. Zaczniemy od trudnego pytania. Takiego mam taki trudny komentarz.
Dajesz.
Żadnemu zwierzęciu nie trzeba pomagać. Wystarczy im nie przeszkadzać. Co ty myślisz, Krzysiu?
Primum non nocere, tak? No w zasadzie nie przeszkadzać to jest bardzo cenna rada. Ale chyba doszliśmy do takiego etapu degradacji środowiska naturalnego, że to może już nie wystarczyć.
W sensie co? Gdyby nie przeszkadzali nasi pradziadkowie, ich pradziadkowie jeszcze wcześniej, to może by to się sprawdzało.
To mogłoby wystarczyć, tak. No ale myśmy już trochę tej przestrzeni, tego środowiska tym zwierzętom zabrali.
Tak.
Wypadałoby teraz im w jakiś sposób to, przynajmniej niektórym, zrekompensować. Tak.
No w przypadku niektórych ptaków, taka wodniczka. Weźmy taką wodniczkę. Wodniczka najbardziej zagrożony wymarciem wróblak Europy. Jeśli nie będziemy jej przeszkadzać, to znaczy, zostawimy łąki, na których żyje tużycowiska same sobie, to one zarosną wierzbą i co? I ona wymrze.
Nie będzie wydarzyć.
Wymrze. A przecież wystarczyło jej nie przeszkadzać. Wystarczy utrzymywać tużycowiska. Kiedyś to nie był problem, bo ona była powszechna w Europie. Były doliny rzeczne, rzeki były niewyregulowane i tych obszarów zalewowych, gdzie mogła występować, było bardzo dużo. No ale teraz jest jak jest. Są wały przeciwpowodziowe, są jakieś ostrogi na rzekach, nie ma tużycowisk. Jest Biebrza, jedyna nieuregulowana i tam przede wszystkim jest. Gdzie jeszcze jest? Bo to mówiłeś mi, gdzie jest jeszcze. Jeszcze są na jakichś bagnach.
Na bagnach Polesia. Chełmskie torfowiska węglanowe, bagno Bubnów. To jest taka druga jej ważna ostoja w skali Polski, no i w zasadzie w skali świata.
I tam też jest jakaś czynna ochrona, nie wiesz?
W Parku Narodowym na pewno tak.
I co, to są koszenia? Tak samo koszenia, jak na Biebrze?
Tak,
koszenia. Czyli
koszenia łąk.
No tak, tutaj w tym wypadku, gdybyśmy nie przeszkadzali na przykład, żeby nie było koszeń, to też te ptaki by najpewniej zniknęły. Gdyby nie przeszkadzano setki lat temu, no to tak, to by to było trafne. Więc generalnie z tym założeniem należy się zgodzić. Ale niekiedy już przeszkodzono i trzeba byłoby coś z tym zrobić. To tak jak ja czasami mówię, że gdybyśmy umieli sadzić 150-letnie lasy, to nie byłoby problemu z ilością dziupli dostępnych dla ptaków i nie trzeba było, bo przynajmniej nie byłoby warto wieszać budek lęgowych. I co, wymyśliłem, że nagramy idąc i rąk mam za mało. Zaraz, Krzysiu, zaraz ci... Nie dam Krzysiowi kamery, to mikrofon dostał. Niech się cieszy, że mikrofon ma. Kamerę, jeszcze czego? Teraz słuchajcie, gdzie to było? Co tu mamy? O!
Ach, ta grawitacja.
Grawitacja mi nie sprzyja. Jest, Krzysiu, jest. To ten. To słuchajcie. Niedawno nabyliśmy działkę rekreacyjną w obrębie lasu. Mamy na celu montaż budek na kilku naszych drzewach. Czy przed ich zakupem warto skonsultować się z lokalnym nadleśnictwem? Dotyczące, chodzi o konsultacje, jakie ptaki występują u nas lokalnie, czy każda budka nada się i będzie uniwersalna. Krzysiu, jakbyś konsultowałbyś się z nadleśnictwem?
Wiesz co, myślę, że może warto zapytać o takie gatunki, które nie występują wszędzie, a też korzystają z budek, takie jak dudek czy pójćka.
Słusznie.
Z tym, że one pewnie wymagają już takich trochę bardziej specjalistycznych budek. Ty jesteś tutaj ekspertem w tej sprawie. Natomiast te ptaki, które te takie bardziej pospolite, które korzystają z budek, takie jak chociażby sikory, czy muchołówki, czy kowaliki, one w zasadzie występują powszechnie, więc można w ciemno założyć, że pewnie są w tym lesie, gdzie w sąsiedztwie tej działki, gdzie Państwo chcą te budki powiesić.
Dokładnie. Ja myślę, że zamiast do nadleśnictwa najlepiej byłoby się skontaktować z lokalnym leśniczym. Jeśli mamy działkę w lesie, to myślę, że w ogóle dobrym pomysłem jest znać okolicznego leśniczego, wiedzieć, gdzie on jest, jak wygląda, bo czasami może się okazać to bardzo potrzebne, pomocne w różnych sprawach związanych z lasem i to do niego można uderzyć. Kto wie, może będzie miał dużą wiedzę. Jest masa leśników, którzy świetnie znają ptaki i naprawdę wiedzą, co się w ich leśnictwach dzieje i myślę, że to jest taki dobry pomysł. Nadleśnictwo może być różnie, ale nadleśnictwo też może dać nam namiary do takiego leśnika, chociaż myślę, że na jakichś stronach internetowych nadleśnictwa najczęściej te namiary są i myślę, że nie powinno być problemu. Tak jak Krzysiu mówi, takie ptaki jak kowaliki czy sikory w ciemno, więc budki A i budki B na pewno, natomiast jeśli chodzi o inne budki, to warto się też zorientować i zobaczyć, tak? Więc tak to wygląda.
Autoreklama. Odwiedź internetowy sklepik Ptasiej Strefy ptasiastrefa.pl, a w nim m.in. nowe wzory koszulek i kubków, zabezpieczenia budek przed dzięciołem oraz mój e-book o budkach, który można kupić tylko tu lub w zaprzyjaźnionym sklepie Budka z jajem. Kupując materiały Ptasiej Strefy, wspierasz działanie tego kanału. Po reklamie.
Dobra, co my tu mamy dalej?
Jakoś tak w ogóle las ucichł, zauważyłeś? Nawet drozdów nie słychać.
Prawie. Las ucichł, bo niedźwiedzie idą.
I rozmawiają.
I rozmawiają. Żebyśmy nie gadali. Zaraz nas tutaj pogonią. Czekaj, co tutaj jest? Słuchajcie, długie te komentarze piszecie. Kto to będzie się nauczy czytać tyle? Nie dokarmiam, ale posadziłam krzewy owocujące, które ptaki chętnie jedzą. Poustawiałam pojemniki z wodą z myślą o ptakach i murarkach, widzę ruch wokół budek. Nie podchodzę zbyt blisko, cierpliwie poczekam na czas czyszczenia budek. Wtedy dowiem się, co wydarzyło się w sezonie. Jak myślisz?
No to jest naprawdę bardzo fajna postawa.
Też mi się tak podoba.
Dbać o przyrodę, zapewniać zarówno zasoby na czas lęgowy, czyli właśnie budki, ale też i na czas migracji, bo krzewy owocujące są bardzo ważne dla ptaków, dla wielu gatunków w okresie wędrówek. One dzięki temu nabierają energii, zapasów do tego, żeby móc migrować.
Dokładnie. Każdy z nas może po trochu coś zrobić. Jak czujemy, że dokarmianie jest zbyt mało naturalne, to starajmy się, o ile mamy taką możliwość, to środowisko wokół siebie poprawić, bo rzeczywiście takich krzewów różnych brakuje, a jest niezłe pole do popisu, można to też pogodzić przecież i z ładnym wyglądem, tak, jakieś fajne żywopłoty sobie porobić, czegoś co ładnie owocuje. Jarzębina w każdym ogrodzie będzie ładnie wyglądała, a będzie naprawdę cennym pokarmem dla ptaków, więc to warto zrobić i ja uważam, że jak najbardziej taka postawa też jest ok. Nie musimy dokarmiać, na przykład nie dokarmiamy albo właśnie, bo wydaje nam się to nienaturalne, albo dlatego, że wiemy, że ciężko będzie z tą konsekwencją, bo się nie wyrobimy. Natomiast nie tylko dokarmianie, bo przecież właśnie poprawia środowiska, przecież są budki lęgowe, które możemy robić, możemy zrobić miejsca dla ptaków, możemy dbać o to, żeby drzewa się mogły starzeć spokojnie, żeby powstawały naturalne dziuple, dużo rzeczy do zrobienia.
Też warto podkreślić te pojdełka, szczególnie latem, kiedy mamy coraz gorętsze lata i coraz bardziej sucho jest dookoła, to zapewnienie ptakom wody w tym okresie może być szczególnie.
Dokładnie.
Istotne.
Tutaj jest w ogóle niesamowite. W tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, w Lasach Sobiborskich, gdzie normalnie są tutaj olsy i są tutaj bagna nieprzebyte. Pytałem się kolegi, czy jak mamy przyjechać, to czy mamy zabrać wodery. Powiedział, że wystarczą tylko kalosze. Zabraliśmy kalosze, słuchajcie, chodziliśmy w olsach. Ja ani razu nie miałem tych kaloszy mokrych. Ani razu nie miałem mokrych. Jestem przerażony, była przecież zima,
sucho zupełnie.
Niesamowita sucho. A jeśli chodzi o pojdełka, to w mieście jest to bardzo, bardzo ważne, dlatego że miasto jest zbudowane tak, żeby tą wodę, która spada z opadów atmosferycznych, żeby jak najszybciej ją odprowadzić. I tej wody brakuje. Nie w każdym mieście są jakieś strumienie, czy nie w każdym mieście są jakieś zbiorniki retencyjne, a nawet jak są, to przecież One są często daleko od siebie oddalone, a pomiędzy nimi też żyją ptaki, więc warto tą wodę zapewniać i koniecznie regularnie tą wodę wymieniać. Tak często, jak się da. Idealnie byłoby codziennie, albo co drugi, co trzeci dzień. Jak mamy oczko wodne, to też fajnie zrobić je tak, żeby koty nie były w stanie tam na nikogo zapolować. Ktoś nas chce przejechać, Krzysiu. Jakiś samochód świeci tu światłami.
To chyba się dobrze byłoby odsunąć na bok.
Śpiegują nas, ja myślę. Krzysiu właśnie znalazł bardzo fajne piórko. Już sobie schował, bo zabiera do domu dla Kasi. Tej samej, co się pojawiła niedawno za kamerą. Się tak. Pytali, pokaż Kasię. Nie pokażę Kasi, bo Kasia nie chce się pokazywać. To jest żona Krzysia.
Bardzo lubi pióra.
I bardzo lubi pióra. A znalazł fajne pióro, bo znalazł pióro jemiołuszki. Lotkę pierwszorzędową jemiołuszki. Teraz wam się wyświetla zdjęcie tego piórka. Bardzo charakterystyczne i zazdroszczę mu. Z drugiej strony to dobrze, że on je znalazł, bo dzieciaki by mnie i tak zabrały, więc
może znajdziemy jeszcze jedno. Przed chwilą nam przeleciało nad głowami jemiołuszka, tak, więc tutaj jeszcze tutaj ciągle są.
No, jemiołuszka, ptak typowo tajgowy, nie? A tutaj trochę tak jak w tajdze. Jest taki klimat tajgowy. Te puszczyki mszarne nie biorą się znikąd. Właśnie im pasuje takie siedliska tajgowe, przypominające tajgę. Przypominające, bo to tajga nie jest przecież, nie? Ale przypominam. Dobra, następne pytanie. Oho, zasięg nas znalazł w telefonie. W środku lasu, nie? Tak to nigdzie nie ma. Jakie jest Pana zdanie na temat ratowania bocianich wyrzutków? Też im pomagać, czy odstawiać do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, czy zostawiać w spokoju? Krzysiu, jak myślisz?
No to jest ciekawe pytanie w sumie. Z jednej strony można by powiedzieć, że w zasadzie przyroda zdecydowała, czyli w tym przypadku bociani rodzice, że po co się mieszać, prawda? Ale z drugiej strony czasami jest tak, że w tym przypadku nasza pomoc oznacza, że ptak, który mógłby żyć, gdyby było więcej pożywienia, bo dlatego rodzice go wyrzucili, że nie byli w stanie go wykarmić, i że taki ptak właśnie będzie miał szansę na to, żeby jednak przeżyć i włączyć się do populacji, włączyć swoje geny i zapewnić jej dalsze trwanie.
Dokładnie, to po to działa też między innymi chociażby taki ośrodek jak Szansa dla Bociana, gdzie Kamil Piwowarczyk go prowadzi i on opiekuje się takimi ptakami, potem je wypuszcza, obrączkuje i one żyją, one dalej funkcjonują. I tak, z jednej strony, tak jak mówisz, natura zdecydowała, w tym wypadku rodzice, tak jest u bocianów, że pisklęta klują się asynchronicznie, więc zawsze łatwo wybrać tego najmniejszego, najsłabszego, którego chcemy zredukować. Natomiast ta redukcja często to nie jest ich wydziwianie, widzimy się, tylko brak pokarmu. A ten brak pokarmu często wynika z działalności człowieka, tak? Bo brakuje łąk, bo są monokultury wielkie, bo na wszystkich polach uprawnych uprawia się to samo. I tego pokarmu rzeczywiście brakuje za sprawą działalności człowieka. Ja w ogóle jestem takiego zdania, że to czyni nas ludźmi, że my możemy pomagać. My możemy pomagać i pomagamy. Tym się różnimy podobno od zwierzaków. Tak? Chociaż to nie zawsze tak jest, bo są też takie zwierzaki, nawet ptaki, które sobie wzajemnie pomagają. Natomiast wydaje mi się, że warto przynajmniej spróbować. Oczywiście. Damy komuś szansę, a sami poczujemy się lepiej. Ja uważam, że to jest dobry uczynek. Gdzie pan pracuje, jeśli można spytać? Oczywiście, że można. Krzysiu, gdzie pracujesz?
W stacji badania wędrówek ptaków.
W stacji badania wędrówek ptaków. Proszę bardzo. Nie wiem, w jakich lasach wieszane są te budki, ale ja nigdy nie widziałam żadnej budki, a po lasach chodzę sporo.
To chyba osoba zadająca pytanie nie była nigdy w Lasach Sobiborskich, bo tutaj budek jest mnóstwo, co chodzimy. To wszędzie jakieś budki wiszą.
Ale fakt faktem, bo to też dzisiaj zauważyłem, tutaj tak jest. Myślę, że na Wyspie Sobieszewskiej też mamy dużo budek, ale to też część budek jest ze stacji ornitologicznej, część budek jest z leśnictwa. Natomiast też jest wiele leśnictw, tak jak tutaj osoba zauważa w komentarzu, że tych budek nie ma. Tych budek nie ma albo jest bardzo mało. A jeszcze gorzej, kiedy te budki są na przykład rozwalone. Są budki rozwalone. Nigdy nie zapomnę, kiedyś w Borach Tucholskich trafiłem linie budek lęgowych, które no, były powieszone, nie wiem, co najmniej myślę, że 15 lat temu. Większość z nich było rozwalone i tak sobie myślę, że no, nikt się nimi nie opiekuje. Jak szedłem tam kolejny raz, to się okazało, że ktoś się nimi opiekuje, bo pojawiły się na nich numery.
i już ktoś w inwentaryzacji je wykazał, natomiast nie naprawił ich i w dalszym ciągu te budki po prostu służą temu, że ptaki są zjadane przez kunę, no bo otwory są wszystkie rozbite przez dzięcioły, albo są jakieś szczeliny, dziury w dachu i takie rzeczy zinwentaryzować. Różnie to bywa z tymi budkami lęgowymi w naszych lasach. Są lasy, gdzie się o to dba i się tego pilnuje. Są lasy, i to trzeba powiedzieć wprost, gdzie kładzie się na to przysłowiowe. W lasach sobiborskich, tu gdzie jesteśmy, budek jak na lasy państwowe jest naprawdę dużo. Jest dużo. I to są też różne budki, bo co prawda dominują budki A i B, i tak chyba być powinno. Natomiast spotykaliśmy też budki typu D, spotykaliśmy budki typu E dla puszczyka, ewidentnie. I to powieszone bardzo wysoko. I tutaj myślę, że tutaj grupa badawcza ptaków Sobibór też działa z SGGW. Myślę, że to oni stoją za tymi budkami powieszonymi właśnie wysoko, więc tutaj lasy, gdzie no pewnie mniej ludzi trochę zagląda ornitologicznie, to tutaj te budki są. Dokładnie. Więc to bywa różnie. Wszystko zależy od leśnika i od nadleśnictwa. Czy jest szansa, że puszczyk wyprowadzi lęk w koszu wiklinowym, który jest przeznaczony dla uszatki? Krzysiu? No,
ciekawe pytanie, bo puszczyk to jest generalnie gatunek gniazdujący w dziuplach, ale jako bardzo plastyczny ekologicznie może i tutaj dopuszcza jakieś odstępstwa.
Mój kolega, który od lat chodzi za sowami, bardzo intensywnie przeszukuje, szuka dziupli, sprawdza, co w tych dziuplach jest. No, prowadzi naprawdę ciekawe obserwacje. Widział puszczyka, który chciał wyprowadzać lęk na gnieździe opuszczonym przez wronę. Czyli prawdopodobnie brakowało w okolicy dziupli i próbował skorzystać właśnie z gniazda wrony. Też wiadomo, że tam się nie udało, czyli pewnie była strata, czyli te sowy zostały pewnie przez kogoś zjedzone, młode albo jajka. W każdym razie też widziałem to zdjęcie, bo mi pokazywał zdjęcie puszczyka siedzącego na gnieździe wrony, a często z gniazd wron siwych korzystają uszatki, dla których są kosze wiklinowe robione, więc myślę, że w skrajnym przypadku jest to także możliwe. Bardzo rzadkie, ja nie widziałem, znam kogoś, kto widział puszczyka na normalnym gnieździe, widziałem zdjęcie, więc nie można tego wykluczyć. Ciekawa obserwacja by była swoją drogą. Chłopie, ogarnij się trochę, jesteś młodym chłopcem, a wyglądasz jak strach na wróble. Trzeba się ogolić i będzie lepiej. I tu jest znak zapytania, więc nie wiem. A tak w ogóle pozdrawiam i wesołych świąt. Nie wiem,
ja też jestem nieogolony, więc nie będę się wypowiadał.
Czy nie, tu się jednak trochę golisz, wiesz, ja tam się maszynki boję, nie? Ja staram się wyglądać, jestem ten, przede wszystkim nie szkodzić temu już się nie da zaszkodzić bardziej, więc i dobrze, dzięki temu ptaki mi się nie boją. Słuchajcie, to do mnie wróbel przyleciał, jak go zawołałem, żeby przyleciał. Jakbym się ogolił, to może by nie przyleciał, więc to jest dla mnie ważne i jest mi tak, dobrze. A propos młody, to się śmieje. Po czym się poznać, że człowiek się starzeje?
Po tym, że studenci mu mówią per pan.
Per pan. Mówią dzień dobry, a nie cześć. Tak, ostatnio odkryłem, że tak się dzieje, więc to z tym młodym, no czas tą brodę. Ta broda teraz, następny etap, to będzie kiedyś zmieni kolor po prostu i tyle. Tego będziemy się trzymać. Ptasia strefa jest robiona w takiej formie, że jak się komuś nie podoba, to zawsze można sobie posłuchać. Nie? To też, to jest gadanie w dużej mierze, więc to się da bez oglądania. Bez oglądania, więc spoko. Trudne pytanie. Bardzo trudne. Czy były prowadzone badania dotyczące próby stworzenia dziupli naturalnych, na przykład poprzez wywiercanie otworów w drzewie, aby rozpocząć naturalny proces tworzenia się dziupli? No tutaj niestety jest to krzywdzenie drzewa i osłabianie jego wartości gospodarczej, ale w naturze drzewa radzą sobie z takimi problemami.
Nic na ten temat mi nie wiadomo niestety. A tobie?
Powiem, co wiem. Powiem najpierw, że nie wiem, bo to najlepiej się powiedzieć, że się nie wie, bo nie wiem, czy były prowadzone takie badania, czy ktoś, komuś się chciało czekać, na przykład zacząć dziurę i czekać wiele lat, aż grzyby same tą dziurę powiększą, więc nie wiem, czy takie badania były prowadzone. Natomiast pierwsze regularnie wytwarzane budki lęgowe, właściwie powinienem powiedzieć sztuczne dziuple, wyrabiane przez Berlepsza, były drążone w naturalnym pniu i one miały odwzorowywać dziuple dzięcioła i taki też miały kształt. To nie była po prostu jednolita dziura w
pieńku drzewa, tylko to były specjalne świdry, którymi drążono tą dziuplę tak, żeby przypominała kształtem dziuplę dzięciołów. I takie były i to się sprawdzało bardzo dobrze. Natomiast okazało się, że też można to zastąpić budkami lęgowymi. Pytanie, czy tworzenie naturalnych dziupli. Dziuple naturalne mają to do siebie, że same powstają i nie ma problemu, o ile mają w czym powstawać. Żeby dziupla powstała naturalnie, potrzebuje starego drzewa. Czyli drzewa, które osiągnie swoją pełną dojrzałość, już przyrasta trochę co najwyżej na grubość, albo już ten przyrost jest naprawdę nieduży. I powoli zaczyna się ten etap, kiedy to drzewo już zaczyna obumierać, do starości dążyć, tak? Wtedy przychodzą jakaś okiść, czyli ten ciężki śnieg, wyłamują się gałęzie, wchodzą choroby grzybowe, drzewo jest na przykład już mniej w stanie się bronić, bo przecież ono też próbuje tą dziuplę często zasklepić i się ratować i różnie z tym bywa. Natomiast według mnie najważniejsze to jest to, żeby po prostu były staro drzewa, żeby były stary las, gdzie takie procesy mogą zachodzić. To nie musi być cały las. Może to być tak, że dbamy o to, że w lesie jest po prostu różnorodność, tak? Bo to nie jest dobrze, kiedy będą same stare drzewa. Ten las, który przypominać ma las naturalny, powinien być taki, że są obok starych, są młode, które tylko czekają, jak to stare wypadnie, żeby je zastąpić. Tak by było idealnie, więc takich badań nie wiem, czy były. Myślę, że mogłyby być długotrwałe. Z takich nowych rzeczy, które gdzieś tam ostatnio słyszałem, i to jest chyba temat na osobny film, to trafiłem na pracę, gdzie drukowane są budki za pomocą drukarek 3D z jakiegoś drewnopodobnego materiału, zaszczepiane jakimiś grzybami i to ma być takie super, hiper nowoczesna alternatywa z małym śladem węglowym podobno. Ale to jest temat na osobny odcinek. Ja się do tego odniosę, muszę się w tą pracę wczytać, bo to jest tak, że przeczytałem ją bardzo po łebkach, natomiast temat jest bardzo ciekawy i myślę, że fajnie byłoby kiedyś o tym opowiedzieć. W każdym razie w drzewach naturalnych nie. Myślę, że ja bym nie chciał takiej pracy wykonywać. Już wolę powiesić budkę rzeczywiście, przytwierdzając ją za pomocą tam kilku gwoździ do drzewa, niż wiercić wielką dziuplę. Tak mi się wydaje, że tutaj ja raczej idę w tą stronę, żeby dopasować, poprawić te dziuple sztuczne, budki, żeby były po prostu dla ptaków jak najbezpieczniejsze, jak najskuteczniejsze. Tam kawałek obok nas usiadł dzięcioł czarny. Jest ciemno już, ale ja go zaraz tutaj...
Czyli ten deweloper lasu, dostarczyciel dziupli. O, nawet są tam dziuple na tym drzewie.
Tak, możemy je zaraz je GPS-ujemy. ISO mam 4000, a czas nie wiem jaki.
Słuchajcie. Zagląda do jednej.
On tam zagląda. Stabilizacja mi się wyłączyła. Nie mów, że wszedł już.
Nie, cały czas zagląda. To jest samica w ogóle.
To jest samica. Zagląda do dziupli. Ale ona wchodzi. Tam poleci na noc. Patrz, wchodzi, weszła.
Wlazła. I teraz wygląda.
A teraz wygląda.
Świetnie to wygląda.
Jak wygląda dzięcioł czarny? O, właśnie tak.
Tak, właśnie tak z dziupli. No.
Tak właśnie wygląda dzięcioł czarny. Widzicie? Tak to jest. Trzeba być zawsze. Zawsze go ten... O, znowu wygląda. Tak wygląda dzięcioł czarny z dziupli. Tylko dzióbek widać. Wyglądaj. To się kameruje. Nieźle. Pyk.
Ale to myślisz, że to jest jej lęgowa? Czy
nie mam pojęcia. Poczekamy, aż się tam ułoży. To może być noclegowa dziupla. Nie wiem, ja nie mam pojęcia. Myślę, że dzięcioły gdzieś spać muszą.
No tak,
dzięcioły
tak.
Duże śpią normalnie w dziuplach. Czasami w budkach lęgowych. Po to też chętnie powiększają otwory budek lęgowych, żeby wchodzić do środka. Natomiast śpią też w dziuplach.
Zapewne pozostałe.
Ja myślę, że ona weszła na noc, że to jest czas teraz, zaraz będzie ciemno, słońce zaszło właśnie, więc już i tak ten film ma niezłe ziarno, więc będziemy zaraz kończyć. Ale widzicie, ornitolog musi być czujny cały czas. Mamy dziuplę, poczekamy, niech tam sobie posiedzi, żeby się nie spłoszyła. Od razu naniesiemy tą dziuplę na GPS-a, bo są tu ludzie, którzy takie informacje zbierają o dzięciołach czarnych. To co? Chyba skończymy dzisiaj, Krzysiu, bo jest już późno, myślałem, że trochę więcej światła będzie, no ale tak wyszło, jak wyszło. Pytań jest kilka to jest odpowiedzi, czy tam odniesienie się do komentarzy, nie tylko pytania, więc Serdecznie dziękuję Ci, Krzysiu, za udział.
Bardzo mi było miło.
Państwo piszcie, czy więcej takich rozmów, bo ja to tak ciągle sam gadam do tej kamery. Krzysiu to się chociaż uśmiechnie albo zrobi głupią minę, jak ja chrzanię jakieś głupoty, a...
Najpierw musisz chrzanić głupoty, a nie chrzanić.
Staram się nie. Natomiast jak sam występuję przed tą kamerą, to ona ma to jedno oko, patrzy, ani się nie uśmiechnie, ani nic. To jest takie do bani. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć.
Do zobaczenia.